Moja żona ani stara, ani flanelowa, ale figura. No. Tylko po pierwsze się nie oglądam, bo nic z tego nie przyjdzie. Ale nie to chciałem powiedzieć. Tak naprawdę poważnie chciałem powiedzieć co innego. Tak, ale ta młoda dziewczyna nie jest moim częścią mnie. Ona nie jest częścią mojego życia. Nie jest moją miłością. To nie z nią wiara tych szalejących 40-latków czy 50-latków, że 20-letnia dziewczyna ich zrozumie, a ta stara barchanowa żona nie jest w stanie. No przepraszam bardzo, no jakieś zimne żelazko do głowy czy coś, prawda? Woreczek z lodem na głowę, no na litość boską. No trzeba umieć w pewnym wieku przestać być śmiesznym, prawda? Ale pomijając całą śmieszność tego i pomijając skutki tego, to po pierwsze zobowiązałem się. Ja mam obowiązek dla dojrzałego człowieka. Moje zobowiązanie jest najważniejsze. To jest warunek mojego człowieczeństwa, że dotrzymuję swojego zobowiązania. To jest cechą męską. Nie to, co się wydaje, że jest cechą męską. Tylko to jest właśnie, powinno być cechą męską. Zresztą żeńską też, tylko na inny sposób. Poza tym muszę myśleć o tym, co zrobię drugiemu człowiekowi, czyli na przykład swojej żonie, co zrobię swoim dzieciom. Wziąłem odpowiedzialność. Płodziłem dzieci, to wybrałem. Oczywiście ktoś może powiedzieć sorki, ale przez przypadek wyszło. To ja bym prosił, żeby sobie kupił, jak jest, zdaje się, przyrodzone do jego wieku, fazy rozwojowej, kupił sobie wóz strażacki i jeździł po odywanie. Wtedy, jak mu się coś przydarzy, to najwyżej, że mu się kółka urwą. Ale jak ktoś się bawi w seks, to niestety albo na szczęście skutkiem tego mogą być dzieci. Bierze odpowiedzialność za siebie. Na siebie. Bo dziecko nie jest nic winne. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba najpierw dojrzeć do mężczyzna do kobiety, a kobieta do mężczyzny. Prawda? Nie zaskakują ludzi takie rzeczy, jeżeli byli dojrzali, wiedzieli co robią, brali za siebie odpowiedzialność. A teraz mam dzieci, które muszą patrzeć, jak tatuś niestety nie może się z nimi spotykać za często, co drugi tydzień w niedzielę, bo koleżanka z biura ma swoje wymagania. Te seriale, o których mówiłem, prawda? Metodą prób i błędów. Matka i ojciec i z tego się robią te patchworki. I patchworki to podobno jest coś dobrego. Oczywiście, że patchwork jest pewnie, jak dobry patchwork jest lepszy niż jedna wielka awantura. Ale przecież dziecko może rozwinąć swoją tożsamość i osobowość wtedy, kiedy ma stabilne, stymulujące środowisko w domu, prawda? Dlatego potrzebny jest mężczyzna i dlatego potrzebna jest kobieta w domu, że mogą dać im, potrafią dać dziecku, jeżeli chcą, potrafią dać dziecku to, czego ono potrzebuje do wzrostu. Jak ma być więcej niż 1% tych, którzy dochodzą tam wysoko, jeżeli tak wiele dzieci nie dostaje wtedy, kiedy potrzebuje tego, co jest niezbędne do wzrostu ich osobowości, ich tożsamości? Jak oni mają dojść do wartości abstrakcyjnych? Jak się mają pożegnać z własnym narcyzmem? Ale to do nich pretensje czy do rodziców? Tak, i teraz on cierpi, no bo jak jest katolikiem, to ma taki dramat. Że on jest samotny i on ma dzieci, ale on nie może z inną kobietą, bo to grzech. A potem myśli sobie, no ale tylu, przecież wszystkich Pan Bóg tam do tego piekła nie ześle. Może mnie też nie. No. Po pierwsze, nie dawałbym gwarancji nikomu w tej sprawie. A po drugie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o coś zupełnie innego. To ja siebie degraduję. To nie tylko o to chodzi, że ja to robię dzieciom, żonie, tej innej kobieci i tak dalej. Ja to robię sobie. Ja siebie degraduję. Ja sam sobie nogę podstawiam w tej drodze wyżej. Ponieważ trzeba umieć wytrzymać. Trzeba umieć pójść za drogą obowiązku. Odpowiedzialności. Odpowiedzialność. Posłuchajcie Państwo. Odpowiedzialność. To znaczy ktoś mnie, czy coś mnie do czegoś wzywa. Wzywają mnie moje dzieci. Do tego, żebym był przy nich. Żeby dawał im gwarancję miłości, gwarancję opieki, stabilność emocjonalną, stabilność moralną. One mnie wzywają, nawet nie mówiąc. Im bardziej nie mówią, tym bardziej krzyczą do mnie. A ja nie odpowiadam na to wezwanie. Zawodzę, ja nie odpowiadam. Jestem nieodpowiedzialny wobec tego. Albo odpowiadam. Wtedy jestem odpowiedzialny. Wtedy jeszcze jeden stopień na drodze do człowieczeństwa pokonuję. Kiedy stajemy się ludźmi? Judaistyczny filozof Emanuel Levinas mówił, że twarz innego wtrąca nas w etyczność. To potem powtórzył Tischner za Levinasem. A ten judaistyczny filozof pisał, twarz innego wtrąca nas w etyczność, ale dlaczego? Bo za nią stoi twarz tego zupełnie innego. A ten zupełnie inny pisze się kursywą u niego i wielkimi literami. Czego judaistyczny filozof nie może powiedzieć, to Tischner wywalił od razu. Chodzi oczywiście o Boga. Za każdą twarzą człowieka, narodzonego i nienarodzonego, stoi twarz Boga. Oczywiście trzeba być wierzącym, żeby ją mieć szansę zobaczyć. Czasem nawet niewierzący ma tę łaskę, że zobaczy. Twarz innego wtrąca nas w etyczność. Dlaczego? Bo za twarzą innego stoi twarz tego zupełnie innego. Ten zupełnie inny wzywa nas poprzez twarz innego. A jeżeli nas nie wzywa, bo twarz innego jest głupowata i nie wyraża niczego i nikogo w nic nie wtrąca, a na pewno nie w etyczność, bo jest skoncentrowana na sobie. Pamiętają Państwo mit o Narcyzie? Narcyz był aktorem greckim, który bardzo pragnął być kochany. Bo narcyz to nie jest ten, kto ma przesadne mniemanie o sobie. Narcyz to jest ten, który czuje się nieważny, który czuje się bez wartości i jak w psychologii się mówi, tworzy fasadę wielkościową, żeby schronić się za nią, ze swoim poczuciem dojmującej rozpaczy i upokorzenia. To jest narcyz. Dlaczego my wszyscy prawie cierpimy na narcyzm? 3/4 spośród nas, chociaż w tym najlżejszym stopniu. Na co cierpimy na narcyzm? Czyli na upokorzenie, chroniczne upokorzenie. Dlaczego czujemy się upokorzeni? Bo gdy nie spotykamy nawet jednego człowieka, który gotów jest kochać nas bardziej niż siebie, dla nas, nie dla czegoś, bo jesteśmy do czegoś potrzebni, bo nam poda szklankę wody, jak będziemy starzy, albo bo bardzo eleganckie wózki są teraz w sprzedaży, chcielibyśmy sąsiadka dobrze z wózku coś wozić. Tylko kocha nas dla nas samych, jacy byśmy nie byli. Kiedyś jako wolontariusz, też 100 lat temu, pracowałem w domu dziecka i widziałem tam nieudane adopcje z tego powodu, że dzieci, które szły do adopcji, doprowadzały naprawdę do ruiny psychicznej swoich rodziców adopcyjnych. Dlaczego? Bo eksperymentowały. Te dzieci nie mogły uwierzyć, że ktoś nareszcie je kocha. A często były po kilku nieudanych adopcjach i ileś razy dowiedziały się, że nie są warte, żeby ktoś się nimi zajmował. To jest stan jakby wielopiętrowego upokorzenia, już takiego uogólnionego, który jest częścią osobowości. Bo nerwica jest czymś, czego się nie da samemu wyjść. Tylko Baron Münchhausen potrafił za harca się wyciągnąć z bagna. A człowiek potrzebuje punktu podparcia, żeby móc się wyciągnąć do człowieczeństwa. Tym punktem podparcia jest człowiek, jeśli wtrąca nas w etyczność. Jeśli za nim stoi twarz tego zupełnie innego. Wtedy jest punktem podparcia. Dzisiejsza cywilizacja Panu Bogu mówi dziękuję. Czyli jesteśmy jak Baron Münchhausen. Wierzymy, że nawet z koniem, w zbroi, z bagna wyciągniemy się, usilnie ciągnąc się za warkocz do góry. Nie ma takich praw fizyki. To się raz tylko udało w historii Baronowi Münchhausenowi. I nigdy nikomu. I radzę nie próbować. Wszyscy inni potrzebujemy punktu podparcia. To musi być mocny punkt podparcia. Bo ten inny także nie może być mocnym punktem podparcia, jeśli nie ma jeszcze mocniejszego punktu podparcia. Ja mogę powiedzieć, że w moim życiu mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Otóż są. Mogę powiedzieć, że w moim życiu kimś takim była babka. Wielu ludzi nie skrzywdziłem, bo mi było głupio. Sam myślałem, jeżeli rzeczywiście, bo nie od początku byłem wierzący, jeżeli rzeczywiście jest jednak Bóg i niebo i ta moja babcia tam jest, to ja tego nie zrobię, bo będzie mi strasznie głupio przed nią. Tak? Bo ona mi dała właśnie to. Czułem, że dla kogoś jestem ważniejszy niż nawet dla siebie. i że jestem dla niej ważniejszy niż ona dla siebie. Ale skąd czerpała tę siłę? To zresztą kobieta, która owdowiała w 35 roku życia i nie wyszła za mąż, umarła w 88. I do ostatniego dnia szła do łazienki, wracała, całowała portret męża, zdjęcie męża, które zostało przy... zmawiała pacierz, zasypiała snem sprawiedliwego. Pytałem, babciu, czemu nie ożeniłaś się? Nie wyszłaś za mąż potem. Mówi, dziecko, przy twoim dziadku, ci mężczyźni, to nieszczęście jakieś. Skąd ona brała tę siłę? Schorowana, potem już stara kobieta, skąd brała tę siłę? A my z bratem, młode byczki, myśleliśmy, że po prostu tak świat jest skonstruowany, że babcie są od tego, żeby kochać i mieć zawsze siłę. No pamiętam, do Krakowa, babcia w Krakowie mieszkała, do Krakowa potrafiłem o 12, ona o 9 chodziła spać, o 12 w nocy potrafiłem zjechać nagle pociągiem. Pukam do drzwi, babcia ubrana otwiera, no dziecko, wiedziałam, że dzisiaj będziesz. Tu już masz przygotowane, rzeczywiście jest przygotowane łóżko. Prawda? I wszystko jest tak, jak lubisz. Tak? Ktoś na mnie zawsze czeka. Ktoś wie, ja nie wiem, że będę wieczorem, bo nagle mnie odpalało. A babcia wiedziała, że będę. To jest doświadczenie, które buduje człowieka, ale zastanawiałem się, skąd ta stara, schorowana, bo naprawdę była strasznie schorowana kobieta, kiedy już zrozumiałem, ile ją to zdrowia musiało kosztować. Skąd brała siłę do takiej miłości? Z wiary. Z wiary. Jakby nie miała Pana Boga, to by się załamała. Zresztą wiele razy to mówiła. Człowiek by nie miał siły żyć, jakby nie Pan Bóg. Jeżeli sobie sami odbieramy punkt odniesienia, punkt podparcia, to nie ma takiej fizyki, która by nam wytłumaczyła, jak możemy się wyciągnąć na to człowieczeństwo, czy do tego człowieczeństwa, do którego każdy z nas ma potencjał. To nowe przykazanie, które dał nam Pan Jezus. Abyście się wzajemnie miłowali. Nic, tylko wszystkie przykazania wcześniejsze zostały sprowadzone do tego jednego. Abyście się wzajemnie miłowali. Co to znaczy wzajemnie? No nie każdy siebie. Nie ja się kocham w tobie. Bo ty dobrze gotujesz, bo jesteś mną zachwycona, a ja lubię się przeglądać w oczach zakochanej kobiety, bo jesteś piękna i kolegów cholera bierze z zazdrości, prawda? Nie. Ja nie się kocham w tobie. To będzie porada dla pań socjologiczna. Drogie panie, jeżeli mężczyzna panią się głęboko wpatruje w oczy i jest zachwycony, to wiedzą panie, co on widzi. No to my się odbijamy w oczach kobiet. Jak się patrzy komuś głęboko w oczy, to widać nas samych. Doradzam ostrożność. No. Mamy się wzajemnie miłować. Nie każdy w sobie, nie przeglądać się w swoich oczach. Drugi człowiek nie jest mi potrzebny, żebym się widział pięknym, mądrym, godnym miłości. Drugi człowiek jest mi potrzebny, żebym go kochał pierwszy, tak jak Pan Jezus nas pierwszy, nie czekał na nas. Nie powiedział, no ludzieńki, jak będziecie grzeczne i mnie pokochacie, to ja też was pokocham. Nie, on najpierw oddał życie za nas. A nie ma większej miłości. Niekoniecznie życie tak jak Pan Jezus na krzyżu. Każdy ma swój krzyż. Oddanie życia to jest także oddanie na przykład 8 godzin opieki nad dzieckiem. To jest kawał życia przecież, 8 godzin dziennie przez 20 lat na przykład, prawda? To, co dla wielu kobiet wydaje się oczywiste. To jest krzyż, nawet jeżeli to czynią z miłością. Pan Jezus też to czynił z miłością. To te kobiety są Jezusami. W tym sensie, że oddają swoje życie dla kogoś. Kochają pierwsze, nie czekają na zwrot miłości. Płaczą, kiedy nie są kochane przez swoje dzieci, ale nie przestają ich kochać. No. Mamy się wzajemnie miłować. I Pan Jezus powiedział też, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imię moje, tam ja jestem pomiędzy nimi. Jest potrzebny pośrodku ten punkt podparcia. Na tym polega istota wspólnoty. Wspólnota to są ludzie, którzy mają zdolność kochać pierwsi, kochać wzajemnie, czyli ja najpierw, nie zastanawiać się, co ja z tego będę miał, nie zastanawiać się, czy jestem kochany wystarczająco, tylko kochać bezinteresownie. A skąd brać na to siłę? Jak pokonać własny egoizm? No trzeba Pana Jezusa postawić po środku. On da radę. Nie ma wspólnoty bez Pana Jezusa po środku. Nawet ludzie niewierzący odwołują się do jakichś wartości. Sobie wyobrażają jakąś taką wartość, prawda, gdzieś bezosobową. No my mamy Boga osobowego, a oni mają jakiegoś bezosobowego, prawda? No chyba, że ktoś z Państwa jest baronem Münchhausenem, wtedy sami sobie Państwo poradzicie. Starałem się poprzez to długie przemówienie pokazać, na czym polega istota wspólnoty. Że po pierwsze, wspólnota jest nam potrzebna. Nie ma człowieczeństwa bez wspólnoty. Ale że wspólnota to nie jest takie słowo. Wspólnota to nie jest grupa osób. Wspólnota, nawet dla socjologa, takiego zimnego, marksizującego, wspólnota to są ludzie powiązani nie relacjami, tylko szczególnym typem relacji, mianowicie więziami. A więzi są to trwałe i głębokie relacje. Czyli szczególny typ tych relacji. Ale prawdziwa wspólnota jest połączona najgłębszymi relacjami. A kiedy one są tak głębokie? Jak ja bym się z rana zastanawiał, czy ja moje dzieci kocham i czy moją żonę kocham, a może mniej kocham, a może więcej, to pod wieczór pewnie bym sobie w głowę strzelił. Ale ja nie muszę sobie tego pytania zadawać. Ja już o tym zdecydowałem kiedyś. Ja jestem dorosłym człowiekiem. Kiedyś rozmawiałem z ojcem Saliziem i powiedziałem, co mężczyzna ma zrobić, jak mu się podobają młode dziewczyny, a już ma swoje lata. Kochany panie, może przestać być gówniarzem? Bo gówniarz ogląda się za gówniarami, prawda? A dorosły mężczyzna, gdy widzi znacznie młodszą od siebie istotę, odczuwa instynkt ojcowski. Opiekuńczy. Masz go, czy jeszcze nie dorosłeś? To jak rozumiem, chciał mi powiedzieć ojciec Sali. No. Gdzie się zatrzymałeś, człowieku, na swojej drodze wzrostu do człowieczeństwa? Na wieku, jak miałeś 14 lat? To dlatego pociągają cię dziewczynki? Czy jak miałeś 20 lat, dlatego młode kobiety cię pociągają? Czy dojrzewałeś razem ze swoją żoną? I masz dzisiaj psychicznie tyle lat, a może dałby Bóg, żeby jeszcze więcej niż masz zgodnie z kalendarzem. Ale to jest ponad siły człowieka, tak od rana do wieczora przez 70 na przykład, czy 80 lat. To jest ponad siły człowieka. Człowiek musi mieć zwątpienia, musi mieć odejścia. Jak trzymać to w granicach? Nie luzować się. Jeżeli wygląda z nas potwór, nie być sobą. A jeżeli już się wyluzowaliśmy i jesteśmy sobą, to na litość boską nie wyrażać tego. Dokładnie odwrotnie niż w tej modnej psychoterapii. Ale skąd na to brać siłę? No dać się wtrącić wytyczność. A co, jeżeli nie ma człowieka, za którego twarzą widać wyraziście Boga? Bo jest coraz mniej takich ludzi. No jest jeszcze sam Pan Bóg. On jest najlepszym psychoterapeutą. Jest bardzo wielu ludzi, którzy w psychologii mówi się naukowej, człowiek z nerwicy nie może wyjść sam. To jest takie błędne koło. Ktoś nas musi wypchnąć, najlepiej psychoterapeuta. Pełta musi nas wypchnąć, wyskakujemy z tego błędnego koła. O, nagle świat widzimy tak, jak on wygląda. Ale ja znam wiele przypadków ludzi, którzy nie mieli takiego szczęścia, ale mieli Boga. Jest taka książka, w tej chwili nie pamiętam tytułu, niedawno przetłumaczona na język polski, która pokazuje, że księża i ludzie bardzo religijni, oczywiście różnie bywa, prawda, ale statystycznie rzecz biorąc, są ludźmi o wiele bardziej szczęśliwymi i zdrowymi psychicznie. Dlaczego? Mają swoje problemy przecież, ale nie muszą się sami z nich wyciągać za harcap. No. Czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo, bo naprawdę bardzo przykładnie Państwo słuchali. W każdym razie cierpliwie. Dziękuję ślicznie.